Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Adam Przechszta, Sługa Honoru, cykl Materia Sekunda, tom drugi. Czyta Mateusz Drozda. Produkcja Audioteka. Dla Aldony. Rozdział pierwszy. Rudnicki odparował potężne uderzenie z nad głowy i przyklęknąwszy na kolano za maszystym cięciem rozpruł brzuchy nacierających wojowników. Dwóch mniej, pomyślał mściwie, czując smród wylewających się wnętrzności. Jeden z powalonych spróbował się podnieść, więc alchemik pozbawił go przytomności potężnym kopniakiem. Chwila nieuwagi, z wąskiego przejścia wyłaniali się kolejni napastnicy, wystarczyła, aby otrzymał uderzenie tarczą w twarz i pchnięcie w biodro. Cofnął się pod ścianę, odbijając sypiące się jak grat ciosy. — Dasz, Dantar! — krzyknął z rozpaczą. Wrogowie upadli na posadzkę, jakby ktoś wyjął z nich duszę, ale w uderzenie serca później w sali pojawił się następny. Zbrojny w gigantyczną, dwuręczną szablę, odziany w czarny, segmentowy pancerz. Alchemik błyskawicznym skokiem skrócił dystans, chcąc uniemożliwić napastnikowi użycie długiego ostrza, ale tamten uchylił się i trzasnął go łokciem w szczękę, po czym odrzucił w tył zadanym z niemal nadludzką szybkością kopnięciem. Rudnicki zaczerpnął tchu, aby powtórzyć słowo mocy, lecz z ust buchnęła mu fala czarnej krwi. Alchemik zgiął się w pół, zamroczony bólem. W tym samym momencie ogromna klinga rozkroiła powietrze w miejscu, gdzie przed chwilą znajdowała się jego szyja. Ostatkiem sił Rudnicki wyszeptał kilka sylab i w kierunku przeciwnika pomknęła czarna igła. Nieznajomy wykonał niedbały, nieledwie lekceważący gest. Na ułamek sekundy w powietrzu pojawiła się przeźroczysta, widmowa tarcza i ostrze nie doleciało do celu. — Nie wysilaj się, Inktu! — powiedział napastnik z rozbawieniem w głosie. — Jestem Murong, notowany w archiwach góry Tan jako 15 w kolejności mistrz miecza i 21 wśród ekspertów magii. Wiem o tobie wszystko i twojej szkole, czy raczej szkółce — dorzucił z pogardą. — Jesteś marnym oszustem, nikim więcej. — Być może twoi przyjaciele mieliby na ten temat inne zdanie — wycharczał skurczony z bólu alchemik. — Wiesz, ci, których trupy gniją teraz na polach wokół strażnicy mgieł. — A za to zapłacisz własnym życiem, ale o tym za chwilę. Nie ma pośpiechu. Jestem w dobrym nastroju. Pozwolę ci nawet spisać testament. — Testament? — powtórzył bezmyślnie Rudnicki. — Przesłanie dla przyjaciół ze strażnicy mgieł. Żeby nie spodziewali się pomocy, bo przecież żadnej nie będzie. Zawiodłeś ich. Jak mam? Na posadce własną krwią. Wszedł mu w słowo Murong. Alchemik opadł na kolana i wypuściwszy z ręki miecz, zaczął kreślić na kamiennych płytach krwawe ideogramy. On ma rację, stwierdził z goryczą. Zawiodłem rybę i pozostałych, a za chwilę będę martwy. Nieoczekiwanie unurzany we krwi palec wskazujący Rudnickiego, jakby kierowany własną wolą, nakreślił dziwny, niepodobny do innych znak. Alchemik zamrugał z zaskoczeniem i poczuł, jak przez jego dłoń przepływa fala energii. Po chwili na posadzce pojawiło się kilka innych ideogramów. Każdy z nich przyciągał wzrok z niemal hipnotyczną siłą. Nie ma różnicy między twoim ostrzem a klingą wroga. Oto pierwszy z 30 sekretów miecza rozcinającego obłoki. Jeśli je zgłębisz, pokonasz wszystkich w promieniu jednej lii, przeczytał na głos. Murong wzdrygnął się i uniósł broń, ale alchemik był szybszy. Poderwał się na nogi i chwyciwszy prawą ręką za rękojeść szabli, lewą złapał klingę od tępej strony i pchnął ostrze ku szyi wroga. Fontanna krwi z rozciętej tętnicy obryzgała mu twarz. Franco miał rację, wymamrotał. Wreszcie odczytałem kilka zdań z archiwum rodu Nin. Tylko jak to się stało i dlaczego akurat teraz? Powoli osunął się na kolana. Z jego ciała uszła wszelka energia. Muszę odpocząć, pomyślał. Nie mam siły nawet podnieść głowy. Jeśli w grobowcu jest ktoś jeszcze, zginę. Jednak nie słychać było kroków ani szczęku broni. Nikt nie przestąpił przez leżące w przejściu ciało Muronga i alchemik zasnął, czując pod policzkiem zimną, śliską od krwi posadzkę. Świadomość wróciła, gdy coś mokrego dotknęło jego dłoni. Palce Rudnickiego zacisnęły się na długim ogonie i alchemik ze wstrętem odrzucił szczura. Gniewne popiskiwanie świadczyło, że nie jest to jedyny szczur w pomieszczeniu. Jednak kiedy Rudnicki zapalił lampę, wokoło leżały tylko zwłoki, mocno nadpsute i nadgryzione zwłoki. Muszę pochować rybę, postanowił, zanim szczury zeżrą go do reszty. Ku swojemu zdziwieniu alchemik zauważył, że zmęczenie zniknęło, jakby nigdy nie walczył i nie używał słów mocy. Tyle, że był przeraźliwie głodny. Rozwłóczone po posadzce krwawe ochłapy, jak i stopień rozkładu zwłok sugerowały, że był nieprzytomny przez kilka dni. Cóż, i tak miałem szczęście, że szczury mnie nie ruszyły, doszedł do wniosku. Najwyraźniej wolały ucztować na zmarłych. Oświetlając drogę lampą, podszedł do trupa ryby. Ten był nienaruszony. Rudnicki dotknął pozbawionego nóg kadłuba i niemal krzyknął z wrażenia. Ciało chłopaka było ciepłe. Niemożliwe, wyszeptał. Niemożliwe. Przyłożył dwa palce do nosa młodzieńca, ale nie udało mu się wyczuć nawet cienia oddechu. Podobny rezultat przyniosło badanie tętna. Albo ryba był martwy, jednak w takim razie jego ciało nosiłoby ślady rozkładu, albo oddychał w tak wolnym tempie, że było to nie do uchwycenia. Nieoczekiwanie alchemik poczuł przypływ nadziei, przypomniawszy sobie, co Mewa mówiła o złotej pigułce. Czyżby tajemniczy lek utrzymał chłopaka przy życiu? Tylko co dalej? Nic w praktyce lekarskiej Rudnickiego nie przygotowało go do takiej sytuacji. Nie ulegało wątpliwości, że trzeba skonsultować się z jakimś medykiem i to raczej nie z tych zwyczajnych. Alchemik podejrzewał, że większość miejscowych lekarzy nie słyszała nawet o złotej pigułce. Pokiwał głową, widząc, że odcięte nogi ryby zaczynają gnić, a więc to ten preparat, doszedł do wniosku. Sięgnął do plecaka i zasłoniwszy nos chustą skropioną olejkiem miętowym, w pomieszczeniu panował nieznośny smród, przepakował żywność do jednego plecaka. Po namyśle opróżnił zabitym wrogom kieszenie, wrzucił też do plecaka sakiewkę murąga. Z oglądanej w strażnicy mgieł mapy wynikało, że od najbliższego miasta dzieli go około 600 kilometrów. Może natrafię po drodze na jakąś osadę, a wtedy pieniądze się przydadzą. Pomyślał. Zarzucił plecak na ramię i niezgrabnie podniósł rybę, po czym ruszył w kierunku wyjścia z grobowca. Po drodze mogły być jeszcze jakieś pułapki, ale na myśl o tym, że miałby godzinami sprawdzać drogę, alchemik poczuł, jak oblewa go zimny pot. Zdawało się, że ściany napierają na niego. Zaczął spazmatycznie łapać powietrze. Klaustrofobia, skonstatował cierpko. Pierdolona klaustrofobia. Złożył swój ciężar na posadzce i usiadł, ciężko dysząc. Zamknął oczy. Po kilku minutach udało mu się uspokoić oddech. Kolejna sala stanowiła właściwy grobowiec. W tym momencie splądrowany grobowiec. Ktoś rozbił kamienne wieko sarkofagu, owinięte w spłowiały jedwab szczątki ostatniego cesarza z dynastii Lian. Leżały obdarte z kosztowności, a połamane kości palców szkieletu świadczyły, że rabusie wyrwali coś z rąk Sudzonga. Alchemik obrzucił sarkofag przelotnym spojrzeniem i ruszył dalej. Mam nadzieję, że do wyjścia już niedaleko, pomyślał, bo jeszcze trochę i zacznę histeryzować jak nerwowa panienka. Rudnicki wytrząsnął z opakowania okruchy wojskowych sucharów i z westchnieniem przysunął się do ognia. Nad ranem było chłodno, a tuż przy ziemi wisiała biała jak mleko wilgotna mgła. Z konsternacją zauważył, że na jeden posiłek zjadł dwudniową rację żywnościową. Tymczasem przy oszczędnym racjonowaniu zostało mu jedzenia góra na tydzień. Chyba, że upoluje coś po drodze. Sięgnął do plecaka, policzył bełty. 3 pojemniki po 11. Do tego 2 bełty znalezione w podziemiach strażnicy mgieł. Niebogato, ocenił. Trzeba oszczędzać pociski. Potem podszedł do ryby i zbadał puls. Tętno nadal było niewyczuwalne, ale na twarz chłopaka powróciły rumieńce, a skóra wyglądała na dobrze ukrwioną. Znaczy, nie grożą mu odleżyny, przynajmniej na razie. Kikuty obu nóg pokrywała skrzepnięta krew. Dobre i to. Rudnicki podniósł rybę z bolesnym stęknięciem. Poprzedniego dnia sporządził coś w rodzaju uprzęży, która pozwalała mu przenosić młodzieńca na plecach, pozostawiając wolne ręce. Zadeptał wygasające ognisko i ruszył na południe z kuszą w dłoni i przytroczonym do plecaka mieczem, dźwigając nieprzytomnego rybę. Wokół rozpościerały się porośnięte trawą i burzanami stepy. Od czasu do czasu tuż przy ziemi przemykały jakieś małe zwierzęta, ale alchemik nie ryzykował strzału. Cokolwiek by mówić, ludzie byli zdecydowanie większym celem, a kilka razy zdarzyło mu się chybić sromotnie z odległości kilkunastu metrów. Lepiej było zachować bełty na wypadek starcia z wrogiem, bo nie ulegało wątpliwości, że śmierć Murąga nie przejdzie niezauważona i prędzej czy później ktoś wyśle pościg za jedynym człowiekiem, który mógł powiadomić Imperium o zagrożeniu z północy. Równie pewne było, że tajemniczy wrogowie ponowią próbę wdarcia się do strażnicy od strony grobowca, chyba że Franco zablokuje wejście. Rzecz nie była trudna. Wystarczyło wysadzić korytarz łączący grobowiec z podziemiami i wartowni. Tyle tylko, że Franco musiał mieć pewność, iż pierwsza dwójka przeszła przez kordon. Alchemik przystanął. Z ociąganiem sięgnął do plecaka i wydobył pokryty runami stalowy walec, musnął kciukiem przycisk. Według ostrożnych obliczeń oddalił się od strażnicy mgieło dobre 30 kilometrów. Nadszedł czas, aby powiadomić gwardzistów o sukcesie. Przygotowana przez mistrzów run raca miała być widoczna z odległości kilkudziesięciu kilometrów, jednak mogli ją dostrzec nie tylko przyjaciele, a nikt nie przypuszczał, że Rudnickiemu przyjdzie uciekać z dodatkowym obciążeniem. Tymczasem step był idealnym terenem dla lekkiej kawalerii. Nie było mowy, aby pieszy, tym bardziej z obciążeniem, prześcignął jeźdźca. Z drugiej strony, jeśli nie powiadomi Franco, ten wyśle w ślad za nim kolejną dwójkę, która zginie, jeśli nie od rozmieszczonych w grobowcu pułapek, to od mieczy wrogów. Alchemik westchnął ciężko i uniósłszy walec nad głowę, wdusił przycisk. Raca pomknęła w górę, po czym rozpadła się na setki złoto-czerwonych gwiazd, doskonale prezentujących się na tle jasnego nieba. Jednak Rudnicki nie zamierzał obserwować flary, niemal natychmiast zerwał się do biegu. Przytroczony do plecaka miecz obijał mu biodra, a pasy uprzęży boleśnie wpijały się w barki, lecz alchemik nie zważał na ból i zalewający oczy pot. Biegł. Od tego zależało jego życie i życie tysiąca żołnierzy, którzy zostali w strażnicy mgieł. Rudnicki pochylił się nad strumykiem i zanurzył rozpaloną twarz w wodzie. Wszystkie mięśnie pulsowały bólem. W dodatku z niewiadomych przyczyn dręczyły go nudności, ale kilka łyków zimnej wody uspokoiło żołądek. Alchemik przepłukał i napełnił manierki, po czym poderwał się na kolana. Zalarmowany ochrypłym krzykiem i rżeniem koni, dźwięki dochodziły z oddalonego o kilkaset metrów rachitycznego zagajnika. Rudnicki chwycił kuszę i zastygł w zimnym oczekiwaniu. O ucieczce nie było mowy. Wokół rozpościerało się morze traw. Lasek był jedyną kępą drzew w okolicy. Co prawda brzegi strumienia porastały niewysokie krzewy, jednak nie były one na tyle gęste, żeby ukryć Rudnickiego wraz z bagażami i rybą. No, a przynajmniej nie na długo. Po chwili z zagajnika wychynęło trzech jeźdźców. Jeden z nich wiózł przewieszony przez łęk siodła niewielki tobołek. Dziecko, doszedł do wniosku alchemik. Związane dziecko, tylko skąd ono na peryferiach? Co prawda Rudnicki omijał meandrujące pomiędzy nieistniejącymi od dawna miastami imperialne trakty, a co za tym idzie, poruszał się w linii prostej, ale tak czy owak nie mógł jeszcze opuścić peryferii. Znaczy i tutaj mieszkali ludzie, chyba że dzieciak odłączył się od jakiejś karawany. Tymczasem kawalerzyści skierowali się w stronę alchemika. Najpewniej konie wyczuły wodę albo żołnierze wiedzieli, że w pobliżu jest strumień. Rudnicki ze zdumieniem skonstatował, że pancerze wrogów nie zostały wzmocnione runami. Kiedy najbliższy jeździec znalazł się o 100 metrów od przycupniętego za krzakiem alchemika, Ten nacisnął spust. Bełt zaśpiewał pieśni śmierci i żołnierz zniknął z końskiego grzbietu jak zdmuchnięty. W ułamek sekundy później zginął drugi. Ostatni, ten z dzieckiem na łęku, zaszarżował, kuląc się za ciałem małego jeńca. Rudnicki wydobył miecz. W ostatniej chwili zrobił unik i ciął w przyklęku, unikając kawaleryjskiego ostrza. Koń zakwiczał i zwalił się na ziemię z odciętą nogą. Alchemik precyzyjnym ciosem w kark pozbawił życia podnoszącego się niemrawo żołnierza i dobił zwierzę. Jak się wydawało, dziecko, dziewczynka, uniknęło większych obrażeń. — Nic ci nie jest? — spytał Rudnicki, podchodząc do wijącego się po ziemi tobołka. Ośmioletnia na oko dziewuszka owinięta była we wzorzystą kapę i obwiązana grubym na palec sznurem. Alchemik uwolnił ją i pomógł podnieść się z ziemi. — Nic ci nie jest? — powtórzył. Dziewczynka pokręciła głową. — Jak masz na imię? — Jubi — odpowiedziała nieśmiało. — A ty? Rudnicki uśmiechnął się. Słowo Jubi oznaczało tyle, co szmaragd. — Ying tu — odpowiedział. — Dlaczego ci żołnierze cię złapali? Gdzie ich spotkałaś? Niedaleko stąd wyszłam z obozu, żeby nazbierać ziół dla mojego konika. Ostatnio boli go brzuszek, wyjaśniła, widząc niezrozumienie na twarzy alchemika. A ci tutaj? Odwieźliby mnie do obozu, ale tata musiałby zapłacić okup i krzyczałby na mnie. Okup? Mamy umowę, wyjaśniła dziewuszka. My im dostarczamy towary z Wielkiej Han, a oni przepuszczają nasze karawany. Nigdy nie słyszałem o czymś takim. Kiedyś mamusia pokłóciła się z tatusiem i tatuś mówił, że handluje nieoficjalnie, poddał Rudnicki. Tak, i że niebo jest wysoko, a cesarz daleko i nie musi wszystkiego wiedzieć. No ładnie, pomyślał Rudnicki. Znaczy trafiłem na przemytników. Ciekawe, czy dam radę się z nimi dogadać, czy od razu spróbują poderżnąć mi gardło. Potrafisz wrócić do obozu? Oczywiście, że tak, zapewniła z oburzeniem dziewczynka. Jestem już duża i nigdy się nie zgubiłam. No, może raz czy dwa. Zaprowadzisz mnie tam? A będziesz chciał za mnie okup? Spytała chytrze. Nie będę. To zaprowadzę, obiecała. Pojedziemy konno? Konno? No chyba nie zostawisz tu koni, powiedziała ze zniecierpliwieniem mała. Byłoby szkoda. I sprawdź pasy tych żołnierzy, mają tam pieniądze, poinstruowała. Rudnicki odchrząknął niepewnie, ale złapał wierzchowce, po czym przeszukał zwłoki, nie zapominając o wyrwaniu z ciał bełtów. Jubi przyglądała się temu z przyjaznym zainteresowaniem. Najwyraźniej nowa przyjaciółka alchemika nie przejmowała się takimi drobiazgami jak kilka trupów. To co, jedziemy? Ponagliła. Bo mamusia będzie się martwić. Jeszcze chwila, muszę przenieść swoje bagaże. Mam też rannego. Jesteś pewien, że on jeszcze żyje? Spytała dziewczynka, popatrując sceptycznie na rybę. Całkowicie, bo nie wygląda najlepiej. To czary, wyjaśnił krótko alchemik. Dałem mu magiczną pigułkę. Jesteś magiem? Nie zaszkodzi, jeśli wezmą mnie za potężnego czarownika, pomyślał Rudnicki. Może w ten sposób uniknę konfrontacji. Wolałbym, żeby nie wsadzili mi noża pod łopatkę, jak tylko odwrócę się do nich plecami. Jestem, potwierdził. Pokażesz mi jakąś sztuczkę? A co chciałabyś zobaczyć? Gwiazdkę, powiedziała z rozmarzeniem mała. Lubię patrzeć na gwiazdy, a ty? Ja też. Alchemik wymówił szeptem słowo mocy i lekkim ruchem ręki wysłał w stronę dziecka niewielką srebrną gwiazdę. Ta zawirowała przed oczyma dziewczynki, po czym rozbłysła i zamieniła się w ideogram oznaczający szmaragd. — To moje imię! — klasnęła w dłonie Jubi. — Ty naprawdę umiesz czarować. Tata zawsze mówił, że brakuje nam maga. Może jak cię przyprowadzę, nie będzie na mnie krzyczał? — Dlaczego miałby na ciebie krzyczeć? Przecież mówiłem, że nie będę żądał okupu. Cóż, wybrałam się pod te zioła, no wiesz, nieoficjalnie, domyślił się alchemik. Dziewczynka przytaknęła zrezygnowanym gestem. To co, jedziemy? Jedziemy, potwierdził Rudnicki. Ojciec dziewczynki, postawny mężczyzna pod 40 imieniem Cuj, przyjął Rudnickiego chłodno, choć widać było, że jest wdzięczny za przyprowadzenie córki. Matka Jubi, Sianmei, młodsza od męża o dobre 10 lat, była mniej oficjalna. Pokłoniła się nisko alchemikowi, po czym zabrała córkę, rzuciwszy wcześniej mężowi wymowne spojrzenie. — Jest pan naszym gościem — powiedział z pewnym ociąganiem Cuj. — I dziękuję za Jubi. To dziewuszysko nie wie, co to strach i pewnego dnia — urwał, zagryzając wargi. — Co z rybą? — spytał niespokojnie Rudnicki. Chwilę wcześniej kilku ludzi zaniosło chłopaka do lazaretu. Obóz ochraniali uzbrojeni po zęby wartownicy, a namioty przypominające mongolskie jurty ustawiono z wojskową precyzją, pozostawiając między nimi szerokie ulice. Cała karawana musiała liczyć kilkuset ludzi. — Zrobimy, co w naszej mocy — zapewnił Cui. — Jednak nie mamy tu lekarza z prawdziwego zdarzenia. Rannymi i chorymi zajmuje się babka Zora. To bardziej zielarka i znachorka, ale zna się na rzeczy. — Sam jestem lekarzem — westchnął Rudnicki. — Tyle, że w swojej praktyce nie spotkałem się z podobnym przypadkiem. — Zobaczymy, co powie babka. Zadziwiające, że ten chłopak żyje po takiej amputacji. Ale dajmy temu spokój. O stanie zdrowia pańskiego towarzysza porozmawiamy później. Kupiec klasnął w dłonie i kilkoro służących błyskawicznie zastawiło stół smakołykami. Pojawiło się też wino. — Proszę się częstować — powiedział. — Pewnie dawno pan nie jadł porządnego posiłku. Alchemik nie dał się prosić. Od czasu walki w podziemiach odczuwał nienaturalny głód. — Istotnie — przyznał. Cuj uśmiechnął się i nalał mu wina. — Pańskie zdrowie — wzniósł toast. — I jeszcze raz dziękuję. — To nic wielkiego — machnął ręką Rudnicki. — W końcu ci żołnierze i tak odprowadziliby ją do obozu. Na twarzy kupca zagrały mięśnie, wreszcie pokręcił przecząco głową. — To nie zupełnie tak — powiedział cicho. — Rozumie pan, nie chcieliśmy straszyć Jubi, ale bywało różnie. Czasem rzeczywiście eskortowali kogoś, kto odłączył się od karawany i oddawali nam po wypłaceniu okupu. Czasami jednak ktoś taki znikał, szczególnie jeśli była to kobieta, albo wracała, kiedy tamci skończyli się z nią zabawiać. — Kim oni są? — spytał alchemik. — Ci żołnierze. Z jakiego państwa pochodzą? Cuj niezdecydowanie obrócił czarkę w dłonie, jakby zastanawiał się, czy odpowiedzieć. — O takie rzeczy lepiej nie pytać — stwierdził w końcu. — Niektóre sekrety zabijają. To jeden z nich. — Nie będziecie mieli kłopotów z powodu tych żołnierzy? — Wątpię. Na peryferiach nie ma sądów, a sprawiedliwość wymierza miecz. Wokół roi się od magicznych stworzeń i bandytów, którzy napadają na takie karawany jak nasza. Włóczenie się po tych terenach w kilka zaledwie osób to akt desperacji. Myślę, że ten, który wysłał tamtą trójkę, nie liczył na to, że ci żołnierze przeżyją. Pewnie zresztą rozesłał więcej takich patroli, zakładając, że połowa nie wróci. Myślę, że szukał czegoś, na czym mu bardzo zależało, albo kogoś. Sądzi pan, że będzie kontynuował poszukiwania? Na pewno nie. Musiałby mieć do dyspozycji całą armię. No i jesteśmy blisko szlaków handlowych Wielkiej Han. Prawda, że rzadko używanych, bo wiodących przez peryferia, jednak zawsze mogłaby się trafić jakaś karawana. Tamci nie zaryzykują dekonspiracji. Jest pan bezpieczny, zapewnił. Wracając do tych żołnierzy, skąd oni pochodzą? Nie odpowiem na to pytanie. Jest pan naszym gościem, doprowadzimy pana bezpiecznie do najbliższego miasta, ale na tym koniec. Pan stąd odjedzie. Ja muszę tu żyć. Obawiam się, że tak czy owak będziecie musieli zmienić zajęcie, odparł Rudnicki. Nie z mojej winy, zaznaczył, widząc, jak Cuj zaciska pięści. Cesarz wysłał niedawno ekspedycję na peryferię, a ta została zaatakowana przez pańskich partnerów handlowych. To początek wojny. Niemożliwe, skąd pan to wie? Zaraz, był pan tam. Byłem, przyznał alchemik. Przypuszczam, że to mnie ścigali ci żołnierze, tyle że nawet gdyby mnie zabili, niczego by to nie zmieniło, bo choć mój oddział został okrążony w strażnicy mgieł, to Imperium prędzej czy później wyjaśni, dlaczego urwała się łączność. A biorąc pod uwagę sytuację, raczej prędzej niż później. Cuj zmarszczył brwi i przyjrzał się Rudnickiemu, jakby zobaczył go pierwszy raz w życiu. — Należy pan do cesarskiej armii? — spytał. — Wiedziałbym, gdyby imperator wysłał wojsko na peryferia. Mamy swoich ludzi w każdym cesarskim garnizonie. — My? — Kupcy. Cui wykonał nieokreślony gest. — Musimy trzymać rękę na pulsie. — Jestem gwardzistą rodu Nin — odparł alchemik, demonstrując swój żeton. Cui zbadał go dokładnie, po czym zwrócił z ukłonem. — Więc i wielkie rody uczestniczą w tej grze — mruknął. — Nie spodziewał się pan chyba, że pozostaną na stronie. Rekonkwista peryferii to gigantyczne przedsięwzięcie, mogące przynieść ogromne zyski. — Jaki jest pański udział w tym wszystkim? — Długo by tłumaczyć — skrzywił się niechętnie Rudnicki. — Powiedzmy, że jestem zobowiązany do służby rodowi Nin. — Jaką ma pan pozycję? — doprecyzował Cui. Bo ranga setnika gwardii pozwala na dostęp do hołu o każdej porze dnia i nocy. Przynajmniej teoretycznie, ale wolałbym się upewnić. Naprawdę może pan rozmawiać z księciem? Owszem, potwierdził ze zdziwieniem alchemik. To chyba nie aż takie trudne. Rozmawiałem i z cesarzem. Wzruszył ramionami. Naprawdę? Uniesione sceptycznie brwi kupca mówiły więcej niż słowa. Zanim zostałem gwardzistą rodu Nin, złożyłem mu przysięgę, odparł zmęczonym głosem Rudnicki, i otrzymałem rangę Kecyn. Przypuszczam, że można to łatwo sprawdzić, szczególnie jeśli ktoś trzyma rękę na pulsie, dodał ironicznie. Tylko jakie ma to znaczenie tu i teraz, na peryferiach? Większe niż pan myśli, bo przecież nie możemy zignorować tych wiadomości, musimy jakoś zareagować. Znowu my... — Gildia kupiecka, jedna z tych nieoficjalnych — wyjaśnił Cui po chwili. — Jeśli między Wielką Hana a Białym Hanatem wybuchnie wojna, nasze szlaki handlowe przestaną istnieć, a my sami znajdziemy się między młotem a kowadłem. — Biały Hanat? Co to za dziwna nazwa? Cui wzdrygnął się nerwowo, jakby zmroził go lodowaty wiatr, omal nie wylał wina. Biały to kolor żałoby i śmierci. Cała organizacja Hanatu oparta jest na odpowiedzialności zbiorowej i bezlitosnym egzekwowaniu przepisów. Bardzo surowych przepisów. Wojska Hanatu nie biorą jeńców, a z czaszek wrogów usypują piramidy w charakterze ostrzeżenia dla każdego, kto ośmieliłby się sprzeciwić imperium. Tak, to imperium nie mniejsze od Wielkiej Han. Jakieś 500 lat temu zaczęli podbijać sąsiednie państwa. Teraz cała północ kontynentu należy do nich. Z tego, co pan mówi, wynika, że podobnie jak cesarstwo, wpadli na pomysł, żeby dokonać rekonkwisty peryferii. A zatem wojna jest nieunikniona. Na to wygląda, przyznał Cui. Jak pan myśli, te ostatnie kłopoty cesarstwa to ich sprawa? Być może, odparł niezdecydowanym tonem kupiec. Oni mają bardzo sprawny wywiad. Ich agenci wolą popełnić samobójstwo niż zdradzić Hana. I to nie dlatego, że go kochają. Potoczna nazwa wywiadu to 7 śmierci, bo rodzina każdego z agentów jest traktowana jako zakładnicy i w przypadku zdrady lub nieposłuszeństwa wywiad zaczyna eksterminować bliskich buntownika, zaczynając od najmłodszych, dopóki nie zabije 7 z nich. I koniec na tym, uprzedził. Widząc, jak Rudnicki otwiera usta. I tak powiedziałem panu za dużo. Teraz zapraszam do łaźni. Służba na pewno przygotowała już kąpiel. Alchemik posłusznie wstał i ruszył w ślad za gospodarzem. Namiot łaziebny znajdował się w centrum obozu na skraju placu treningowego. W porównaniu z karawaną, którą przyszło Rudnickiemu eskortować na peryferia, przemytnicy zachowywali dużo większą dyscyplinę, a kilkadziesiąt osób, w tym także kobiety, ćwiczyło na placu walkę mieczem i strzelanie z łuku. — My nie możemy liczyć na eskortę wojskową — powiedział Cui, przechwytując spojrzenie alchemika. — Musimy radzić sobie sami. W namiocie czekała na Rudnickiego wielka balia z parującą wodą i dwie skąpo ubrane kobiety. Alchemik odesłał je stanowczym gestem, nie miał czasu ani ochoty na korzystanie z uprzejmości łaziebnych. Po rozmowie z kupcem stało się oczywiste, że zawiadomienie Imperium o ataku na strażnicę mgieł to tylko część problemu. Dużo ważniejsze były informacje na temat Białego Hanatu, z tym, że o ile meldunek o ataku można było przekazać w pierwszym lepszym garnizonie, Druga kwestia wymagała większej rozwagi i to nie tylko dlatego, że w przekazaniu tych wiadomości mogli Rudnickiemu przeszkodzić szpiedzy północnego mocarstwa. Zanurzył się w wodzie, wdychając zapach aromatycznych olejków, których dodano do kąpieli. Po chwili zamknął oczy i pogrążył się w przyjemnym letargu. Jutro też będzie dzień, pomyślał. Najpierw muszę odpocząć i wrócić do formy. Problemami cesarstwa zajmę się później. Alchemik przeciągnął się ostrożnie, po czym wstał z łóżka. Od razu zauważył, że zniknęło gdzieś brudne ubranie, a na krześle ktoś zostawił czarny, jedwabny strój. Tuż obok, na specjalnym stojaku, umieszczono elementy zbroi. W zasięgu ręki leżał też miecz Rudnickiego. Widać, przemytnicy poważnie traktowali obowiązki wobec gościa. Alchemik ubrał się bez pośpiechu i wykonawszy kilka ćwiczeń rozciągających, ubranie okazało się bardzo wygodne, wyszedł na zewnątrz, zabierając ze sobą broń. — Dzień dobry, wujku — powitała go Jubi. — Wyspałeś się? Dziewczynka siedziała w kucki tuż przy wejściu, najwyraźniej czekając, aż Rudnicki się obudzi. — Dzień dobry, odpocząłem. — Nic dziwnego, spałeś prawie 2 dni. Tatuś powiedział, żebym się tobą zaopiekowała. — Nie jesteś głodny? — Coś bym zjadł — przyznał Rudnicki. — Ale najpierw chciałbym dowiedzieć się, co z rybą. — Wszystko w porządku, ale nadal jest nieprzytomny — zapewniła dziewczynka. — Z samego rana byłam u babki Zory. — Przynieść ci śniadanie, czy zaprowadzić do kuchni? Tam dostaniesz gulasz prosto z kotła. Taki jest smaczniejszy — zachęcała. Alchemik pociągnął ją lekko za ucho. — A jaki ty masz w tym interes? — zapytał. Dziewuszka odpowiedziała niewinnym i bez wątpienia długo trenowanym spojrzeniem. Wreszcie zachichotała. — Chcę się tobą pochwalić, wujku, bo oni nie wierzą, że jesteś gwardzistą. — Jacy oni? — No, Lichua i inni, bo powiedziałam im, że... — Tak? — Że nauczysz mnie sekretnych technik, jakie znają tylko w gwardii. — I co jeszcze? — westchnął Rudnicki. — Tylko tyle. — Naprawdę. — Naprawdę. — Uczysz się walczyć? — Już 2 lata, pochwaliła się. Jestem jeszcze za słaba, dlatego ci żołnierze mnie schwytali, ale ćwiczę codziennie przynajmniej 3 godziny. Jak urosnę, pokonam wszystkich. To co, idziemy? Chodźmy, przyzwolił alchemik. Kuchnia polowa mieściła się w sporym namiocie w centrum obozu. Wokół ustawiono proste, zbite z desek stoły i ławy. Gładkie, wyślizgane przez lata używania drewno świadczyło, że przemytnicy zmontowali sprzęty z przywiezionych ze sobą elementów. Rudnicki usiadł zwrócony twarzą do placu treningowego, a Jubi pobiegła złożyć zamówienie. Ku zdziwieniu alchemika niemal nikt z ćwiczących nie używał chi, a jeśli już, to wyłącznie w minimalnym stopniu. Czyżby umiejętność wykorzystywania wewnętrznej energii była bardziej elitarna, niż mu się zdawało? Trzeba będzie o to zapytać. Postanowił. Proszę, wujku. Nieco zdyszana w pośpiechu Jubi postawiła na stole miskę gulaszu, po chwili przyniosła czarkę wina. Jedzenie przypominało wojskowe racje polowe, tyle że, wnioskując po wyglądzie i zapachu, gulasz sporządzono ze świeżego mięsa. Więcej wina dzisiaj nie dostaniesz, bo jak jesteśmy na peryferiach, każdemu przysługuje tylko czarka dziennie, ale dopilnowałam, żeby kucharz nalał ci po brzegi, szepnęła konspiracyjnie dziewczynka. Alchemik podziękował uśmiechem i zabrał się do jedzenia. — Ta w czerwonym stroju to Lichua — powiedziała Jubi, obserwując ze zmarszczonymi brwiami ćwiczenia. — A ta w niebieskim to moja przyjaciółka Mingyu. — Lichua wygląda na sporo starszą od ciebie — zauważył Rudnicki. — Ile ona ma lat? 17? 18? Nie możesz się z nią porównywać. — Stara krowa — odparła niegrzecznie Jubi. — I tak ją kiedyś stłukę. — Co ci zrobiła, że jesteś taka zawzięta? — Cały czas się ze mnie wyśmiewa i przechwala się, że umie wszystko lepiej. A kiedyś związała mnie, przywiozła do obozu i naskarżyła tacie. — Rozumiem, że byłaś wtedy na nieoficjalnej wycieczce. Mała potwierdziła niechętnym burknięciem. — Może troszczyła się o ciebie? — zasugerował alchemik. — Peryferia to nie miejsce na spacery. Pamiętasz jeszcze, jak cię złapali ci żołnierze? — A mogłaś natknąć się na przeklętych albo tyiga. — Widziałeś tyiga? — Raz czy dwa — odparł niechętnie Rudnicki. — A ty? Nie, kiedyś napadli na nasz obóz, ale tatuś kazał mi siedzieć w namiocie. Słyszałam tylko krzyki. Nie wyszłaś? Zdziwił się alchemik. Nie mogłam, mamusia mnie pilnowała. Byłam wtedy mała i płakałam, dodała wyjaśniająco. Ale mamusia powiedziała, że pokroi na plasterki każdego tyiga, który wejdzie do namiotu. I co? Zabiliśmy dwóch tyiga, powiedziała Jubi z dumą. Mieliście jakieś straty? Kiwnęła główką, w jej oczach pokazały się łzy. 34 zabitych, mój nauczyciel i kuzynka i... Rudnicki pocieszającym gestem położył jej rękę na ramieniu. Nie mówmy o tym, poprosił. Chodźmy lepiej poćwiczyć. Pokażesz mi tajemne techniki? Spytała bez tchu. Pokażę, obiecał. Biorąc pod uwagę, że przemytnicy dopiero zadecydują, po której stronie stanąć, nie od rzeczy będzie zasugerować, że napaść na mnie może ich drogo kosztować, pomyślał alchemik. I że lepiej zrobią, popierając cesarstwo niż tych dzikusów z północy. To co, idziemy? Ponaglił. Zaraz tylko odniosę brudne naczynia. Rudnicki odetchnął głęboko, poczuł jak energia rozlewa się po całym ciele, zacisnął pięść, koncentrując chi. Jubi podbiegła i złapała go za rękę. Już jestem gotowa. Gdy wchodzili na plac treningowy, ćwiczyły na nim głównie dzieci i młodzież. Jednak kiedy pojawił się tam Rudnicki, natychmiast wzbudził zainteresowanie dorosłych. Alchemik zaopatrzył się w drewniany miecz i zademonstrował dziewczynce kilka technik. Jubi okazała się pojętną uczennicą i po pół godzinie Rudnicki mógł jej pokazać praktyczne zastosowanie niektórych ruchów. Oboje zapamiętali się w treningu, dlatego alchemik nie od razu zauważył, że wokół nich utworzył się krąg obserwatorów. Wreszcie jeden z nich podszedł tak blisko, że Rudnicki musiał opuścić miecz. — Ćwiczysz tylko z małymi dziewczynkami? — spytał wyzywająco muskularny mężczyzna z blizną na twarzy. Przemytnik trzymał prawdziwy, nietreningowy miecz w sposób zdradzający sporą wprawę, a widoczne pod ubraniem węzły mięśni, poznaczona szramami twarz, nadawały mu groźny wygląd. Jednak nie można w nim było wyczuć wewnętrznej mocy. Zdawało się, że wszystkie jego umiejętności oparte są na czystej sile fizycznej. Podobno zabiłeś trzech żołnierzy Hana, strzelając im w plecy, a teraz chcesz, żebyśmy poparli cesarstwo, kontynuował arogant. Ale my tu nie lubimy tchórzy i cesarskich psów. Czujesz się dostatecznie obrażony, czy mam cię walnąć w pysk? Oto odpowiedź na pytanie, kogo poprą przemytnicy, pomyślał smętnie alchemik. Najwyraźniej wśród miejscowych istniały dwie frakcje i grupa optująca za białym Hanatem właśnie dawała mu do zrozumienia, że nie jest tu mile widziany. — Chcesz się pojedynkować? — odpowiedział pytaniem Rudnicki. — Ze mną? — Dlaczego nie? Jestem dżuga, lubię karcić kundelki w służbie cesarza. Alchemik schylił się, czując, że Jubi ciągnie go za rękę. — Uważaj, wujku — szepnęła. — On ma truciznę na mieczu. To straszny człowiek. Mówią, że pracuje dla siedmiu śmierci. — Więc? — ponaglił dżuga. — To nie będzie uczciwy pojedynek — odparł spokojnie Rudnicki. Dżuga zarechotał. Zawtórowali mu niektórzy widzowie, inni obserwowali scenę z wyraźnym napięciem. — Pewnie tak — przyznał. — Ale wypada się bić, skoro zostałeś wyzwany. — Nie zrozumiałeś. Nie jesteś dla mnie żadnym przeciwnikiem, nawet z trucizną na mieczu, doprecyzował zwodniczo łagodnym tonem alchemik. Dlatego proponuję, żeby dołączyli do ciebie twoi przyjaciele. Tak będziesz miał jakąś szansę, nie żeby wielką. Dżuga parsknął lekceważąco, lecz w jego oczach pojawiła się ostrożność. Jestem Ying-Tu, Kecyn i mistrz szkoły ciemnego ognia, gwardzista rodu Nin. No, dalej! Ryknął Rudnicki, widząc, jak poplecznicy dżuga zamarli w bezruchu. — Oni się boją — zauważyła Jubi. — Uciekaj stąd — mruknął, popychając dziewczynkę. — To nie miejsce dla ciebie. Wystarczyło, że odwrócił na chwilę wzrok, a dżuga wyszarpnął miecz z pochwy i ciął jednym płynnym ruchem, podczas gdy jakiś łysy osiłek spróbował dźgnąć w plecy alchemika. Rudnicki zmaterializował czarną tarczę, blokując cios dżugi, gwałtownym skrętem uniknął podstępnego pchnięcia, jednocześnie tnąc nadgarstek łysola. Przeraźliwe wycie niemal ogłuszyło alchemika. Osiłek wpatrywał się z niedowierzaniem w odciętą dłoń, po czym upadł, bluzgając krwią z kikuta. Tymczasem dżuga odrzucił to, co zostało z jego miecza i rozejrzał się z rozpaczą, ale nie wyglądało, aby ktoś chciał mu pomóc. Rudnicki ciołasz zawyło powietrze i głowa dżugi upadła na ziemię. Łysy o dziwo nie stracił przytomności i usiłował się odczołgać, uciskając krwawiący nadgarstek drugą dłonią. Alchemik postawił stopę na jego karku i przebił potężnym sztychem. — I to by było tyle — powiedział, otrząsając krew z ostrza. — Chyba, że są jeszcze chętni. — Myślę, że to załatwia sprawę — powiedział Cuj, wychodząc z tłumu. Rudnicki obrzucił mężczyznę ponurym spojrzeniem. Było oczywiste, że przywódca karawany wykorzystał go, aby pozbyć się opozycji. Z drugiej strony wyglądało na to, że woli poprzeć wielką Han. Cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, pomyślał alchemik. Teraz Cui nie może się już wycofać, a ja mam pewność, że dotrę żywy do najbliższego miasta. Rudnicki zatrzymał się na niewielkim pagórku i spojrzał na karawanę. Flankowane przez pieszych wojowników wozy zachowywały odpowiednie odstępy, a konni zwiadowcy rozsypali się po stepie, tworząc szyk podobny do wachlarza. Jeden z nich uspokajającym gestem opuścił żółtą chorągiewkę, znaczy wszystko w porządku. Od czasu pojedynku na prośbę przywódcy przemytników alchemik dowodził strażą przednią karawany, ponieważ, jak zauważył delikatnie Cui, wystąpiły pewne braki kadrowe. I nie chodziło tylko o śmierć dżugi. Następnego dnia po pojedynku nie doliczono się kilkunastu osób, które w taki czy inny sposób opuściły karawanę. Być może zwolennicy dżugi uciekli na tereny kontrolowane przez Biały Hanat, a może rozstali się z przemytnikami w sposób dużo bardziej ostateczny. Cui na wszelkie pytania o te kwestie odpowiadał wymijająco. Alchemik odwrócił się, słysząc tentent, w jego stronę galopowała Jubi z czerwoną opaską gońca na ręce. Po chwili dziewczynka wjechała na pagórek. — Tatuś mówi, że na razie wszystko w porządku i że za godzinę zatrzymamy się na postój, bo trzeba napoić konie — zameldowała dziarsko. — Rozumiem — powiedział z uśmiechem Rudnicki. — Wracaj do karawany, musimy utrzymywać stałą łączność. Dziewczynka skinęła z powagą głową i popędziła z powrotem. Pomysł, aby zatrudnić ją jako gońca, przyszedł do głowy alchemikowi zaraz po tym, jak Jubi, po raz kolejny, spróbowała wybrać się na wycieczkę. Rzecz jasna, nieoficjalnie. Argument, że dziecko się nudzi, trafił do przekonania rodzicom żądnej przygód dziewczynki, a i sam Rudnicki był zadowolony, jako że jego nowa przyjaciółka chętnie odpowiadała jej na takie pytania, które wzbudziłyby uzasadnione zdziwienie dorosłych. Lepiej było nie afiszować się z rozmiarami swojej ignorancji, a trudno tłumaczyć każdemu, że pochodzi się z innego świata. No i mała na pewno nie uczestniczyła w lokalnych intrygach, co też miało swoją wagę. Konieczność kontrolowania każdego słowa i gestu męczyła alchemika. Nagły okrzyk przerwał rozmyślania Rudnickiego, po chwili minął go w galopie szwadron alarmowy, a jeden ze zwiadowców machał gwałtownie, wskazując na południe czerwoną chorągiewką. Rudnicki uniósł dłoń i u jego boku pojawił się jeden z przydzielonych mu dorosłych gońców. Jubi mogła poruszać się tylko w odległości kilkuset metrów od karawany. — Sprawdź, co tam się dzieje — polecił szorstko. — Natychmiast! Karawana nadal podążała wytyczanym przez zwiadowców szlakiem, ale na czoło wysunęli się uzbrojeni w łuki konni wojownicy. Taktyka preferowana przez przemytników mocno różniła się od stosowanej przez gwardzistów. Tu nie żołnierze stanowili osłonę dla wozów, ale wozy dla żołnierzy. Z wyjątkiem przypadków, kiedy wróg był dużo słabszy, formowano z wozów zaporę w rodzaju husyckiego Wagenburgu, co pozwalało na ostrzeliwanie przeciwnika zza osłony i uniemożliwiało szarże ciężkiej kawalerii. Każdy wóz miał jeden bok obity grubą stalową blachą, a jego załoga wiedziała, jakie miejsce w szyku ma zająć. Co prawda alchemik nie widział jeszcze, jak ten system działa w akcji, lecz pomysł wyglądał na obiecujący. Gdyby jeszcze zabezpieczyć te wozy przed magią, pomyślał. Jednak wśród przemytników nie było ani prawdziwych magów, ani mistrzów sztuk walki. Zaledwie kilka osób wykazywało szczątkowe umiejętności posługiwania się chi, a magiczny potencjał babki Zory pozwalał jej co najwyżej złagodzić bolesną miesiączkę, choć staruszka była prawdziwym ekspertem w zakresie stosowania ziół. Niestety Yubi nie potrafiła odpowiedzieć na pytania, czy to wyjątek od reguły, czy wręcz przeciwnie, norma. Jej doświadczenia ograniczały się do podróży z rodzicami i kilku wizyt w pogranicznych miastach Imperium i punktach tranzytowych Białego Hanatu. Z tego, co opowiadała, wynikało, że przemytnicy nie mogli przekraczać granicy tajemniczego państwa. Rudnicki przysłonił oczy dłonią, południowe słońce niemal oślepiało, i skierował wzrok w stronę powracających jeźdźców. Zauważył z ulgą, że nie widać pustych siodeł. To bandyci, poinformował goniec. Uciekli na nasz widok, ale to byli tylko zwiadowcy. Muszę zameldować o tym dowódcy. Alchemik odprawił go przyzwalającym gestem i odetchnął głęboko. Wbrew zapewnieniom przywódcy przemytników obawiał się, że dognali ich żołnierze Hanatu albo atakują przeklęci. Zwykli bandyci nie wydawali mu się poważnym zagrożeniem. Ze zdumieniem stwierdził, że nie odczuwa nie tylko strachu, ale i specjalnej ekscytacji. — Może przyzwyczaiłem się do tłoku, jak pan Zagłoba? — mruknął. — Mówiłeś coś, wujku? — spytała Yubi. Dziewczynka pojawiła się u jego boku niczym dżin z butelki. — Tata zaprasza cię na naradę — poinformowała. — Teraz mówi, że to pilne. — A kto będzie dowodził awangardą? — Mamusia, już do nas jedzie, widzisz? — Rudnicki przytaknął i podążył w ślad za dziewczynką. Jak zauważył już wcześniej, wśród przemytników kobiety cieszyły się większą swobodą niż w Imperium. Być może wynikało to z prostego faktu, że do obrony karawany potrzebna była każda para rąk. Przejeżdżając mimo, matka Yubi pozdrowiła alchemika przyjaznym skinieniem i pogroziła palcem córce. Dziewczynka zachichotała i odpowiedziała niewinnym uśmiechem. — Znowu coś zbroiłaś? — zdziwił się Rudnicki. — Jeszcze nie. Namiotu dowódcy pilnowało kilku zbrojnych. Jeden z nich zaopiekował się koniem alchemika. Cui siedział przy niskim stoliku, studiując mapę upstrzoną tajemniczymi znaczkami. — Gdzie pozostali? — spytał Rudnicki. Cui rozprostował ramiona, aż mu strzeliło w stawach i pokręcił głową. — Nie ma nikogo innego — powiedział. — Ten problem musimy rozwiązać we dwójkę. — Ma pan na myśli bandytów? — Nie tylko. — To znaczy? — zmarszczył brwi alchemik. — W normalnej sytuacji bandyci nie stanowią dla nas specjalnego zagrożenia. Przeważnie omijają nas szerokim łukiem, bo bandy nie są tu zbyt liczne, jako że na peryferiach trudno pożywienie i bezpieczne miejsce na obóz. Jednak jesteśmy około 100 kilometrów od granicy Wielkiej Han, więc ci, których spotkaliśmy dzisiaj, mogą pochodzić z Imperium. Wreszcie w pasie przygranicznym jest dość spokojnie. No i jest jeszcze jeden czynnik. Tak? Zwiadowcy widzieli wśród nich Minbiego. To jeden z naszych. Uciekł w nocy, zaraz po śmierci Dżugi. A inni? Przecież zniknęło kilkanaście osób. Oni też dołączyli do bandytów? Sui zaprzeczył gestem. Powiedzmy, że o nich nie trzeba się już martwić. Odparł tonem zimniejszym niż grudniowa zawierucha. Jednak Minbi może nam sprawić kłopoty, bo zna nasze procedury bezpieczeństwa i wszystkie słabe strony. Nie jestem też do końca pewien, czy nie ma tu jakichś wspólników. Dlatego rozmawiamy we dwóch, tylko pan jest poza wszelkim podejrzeniem. No i moja żona, ale ona musi dowodzić strażą przed nią. Teraz to najbardziej odpowiedzialne stanowisko. Rozumiem. Ma pan jakieś propozycje? W zasadzie istnieją tylko dwie możliwości. Albo rozbijemy obóz i wezwiemy na pomoc cesarski garnizon, albo spróbujemy przebić się do Rehe. To najbliższe miasto, dodał wyjaśniająco. Tyle, że ci zbóje na pewno zablokowali szlaki. Próba dotarcia do Rehe będzie nas kosztowała kilkudziesięciu zabitych. Jeśli zdecydujemy się na kontynuację podróży całą karawaną, tamci dopadną nas jakieś 30 kilometrów od granicy w wąwozie Martwej Harpii. Tam nie damy rady sformować umocnień z wozów, bo jest za mało miejsca dla takich manewrów. Żeby ominąć to pasmo górskie, trzeba by nadłożyć dobre 500 kilometrów, a kończą nam się zapasy żywności. No i nie wiadomo, co tamci by wykombinowali. bo Minbi na pewno wziął pod uwagę i te opcje. To wysokie góry? Nie, raczej pagórki, konni przejechaliby je bez trudu, ale nie nasze wozy. No dobrze, a ten miejscowy garnizon nie zainteresowałby się, co robiliście na peryferiach? Niespecjalnie, posiadamy dokumenty pozwalające nam zbierać na peryferiach surowce alchemiczne i zioła, a na wozach nie ma niczego kompromitującego, ryzykowna jest tylko podróż w tamtą stronę. Rudnicki spojrzał na mapę. Ta była bardzo precyzyjna, określała nawet wysokość wzniesień i szerokość wąwozu. Niech mi pan wierzy, rozpatrywałem każdy wariant, odpowiedział na niezadane pytanie Cui. Nawet jeśli zostawilibyśmy wszystkie wozy, nie przedrzemy się przez wąwóz. Stoki są łagodne i wysokie na 100 do 200 metrów, a tamci na pewno je obsadzili. Ich strzelcy nas zmasakrują. Jest kilka ścieżek, którymi mogliby przejechać konni, ale oni też je znają. Zresztą nie mamy koni dla wszystkich. No dobrze, westchnął alchemik. Czyli ten Minbi spodziewa się, że spróbujemy przejechać przez wąwóz albo wezwiemy pomoc. Kupiec przytaknął gniewnie. A czego się nie spodziewa? Co pan ma na myśli? Proszę spojrzeć na mapę. Nawet jeśli ci bandyci ukrywają się w granicach Imperium, teraz są na peryferiach, prawda? Biorąc pod uwagę sytuację, ich główny obóz musi znajdować się w pasie między naszą karawaną a granicą, prawdopodobnie w pobliżu wąwozu. I co z tego? Nie znam terenu, ale wątpię, żeby w okolicy było wiele miejsc, gdzie mogłoby obozować kilkaset osób. Tu jest tylko jeden strumień, a oni muszą mieć dostęp do wody. Myśli pan? Rudnicki przytaknął, po czym zwinął dłoń w pięść i uderzył w mapę. Alchemik uniósł się na łokciach i przywarł ramieniem do kolby kuszy. Ludzie za jego plecami klęczeli. Większość przemytników używała krótkich łuków refleksyjnych. Konie zostawili dobry kilometr od obozu bandytów, a karawany strzegli tylko nieliczni strażnicy. Za radą Rudnickiego Cui postawił wszystko na jedną kartę. Alchemik zamrugał, usiłując dostosować oczy do mroku. Było sporo po północy. Drgnął, kiedy tuż obok poruszył się zgęstek ciemności. Wszystkie oddziały na stanowiskach, zameldowała półgłosem Lihua. Mimo młodego wieku dziewczyna była już doświadczonym zwiadowcą i Rudnicki nie dosłyszał najmniejszego szmeru, kiedy się do niego podczołgała. Musimy poczekać, aż wzejdzie księżyc, kontynuowała. Wtedy zaatakuje główna grupa, a my będziemy mieli lepszą widoczność. Tamci będą uciekali prosto na nas. W porządku, trzymaj się blisko mnie, polecił alchemik. Dziewczyna przytaknęła nieartykułowanym pomrukiem i położyła się tak blisko, że Rudnicki poczuł zapach ziół i rozgniecionej trawy. Czego? Burknął, słysząc cichutki chichot. Nie masz co tak węszyć, wujku, odszepnęła, szturchając go po ufale. Gdybym się pociła, nie zostałabym zwiadowcą. Alchemik westchnął bezradnie. Od momentu zwycięstwa nad dżugą stał się obiektem zainteresowania młodych dziewcząt w karawanie. No, Bogiem a prawdą, także i nie takich młodych. Najwyraźniej przemytnicy dość swobodnie podchodzili do kwestii kontaktów damsko-męskich. Nie, żeby było to zaskoczeniem, w Imperium wielu mężczyzn miało po kilka żon, nie licząc nałożnic, a i niezamężne kobiety cieszyły się dużą swobodą. Lepiej skoncentruj się na walce, odburknął. Mogę myśleć o kilku rzeczach naraz, odparła beztrosko. Co do walki, jaką donośność ma ta twoja kusza? To zależy. Normalnie około 100 metrów, ale jeśli aktywuję glify, do 300. Chciałabym mieć taką, a ty masz przecież dwie. Zapomnij, ta druga należy do ryby. Każdy gwardzista, który straci broń, szczególnie tę magiczną, staje przed sądem. Gdyby cię ktoś zobaczył z taką kuszą, miałabyś szczęście, gdyby skończyło się tylko aresztem, bo mógłby cię zabić na miejscu jako złodziejkę. Ale zapomnij, powtórzył alchemik. Dziewczyna parsknęła gniewnie, lecz przygotowała do strzału swoją kuszę. Rudnicki oblizał spierzchnięte usta. Księżyc wyszedł zza chmur, zaczynało się przejaśniać. O ile nie przejmował się specjalnie samą konfrontacją z bandytami, teraz zaczął się martwić, czy wszystko pójdzie jak trzeba. Plan był dość ryzykowny. Cui zamierzał rozpędzić konie bandytów, po czym ostrzelać obóz płonącymi strzałami. Jego ludzie mieli też przygotowane granaty, czy raczej coś w rodzaju granatów. Gliniane pojemniki naładowane prochem i zaopatrzone w ląty. Posługiwanie się owymi ognistymi żółwiami, jakie nazywano, było dość ryzykowne. Jeśli ciśnięto je zbyt wcześnie, wróg mógł je odrzucić, a jeśli użytkownik zwlekał, granat rozrywał mu się w ręku. No i czy zwiadowcy dadzą radę zlikwidować po cichu wrogich wartowników? Widać już księżyc, przerwała mu ponure rozmyślania Lihua. Zaraz się zacznie. Zawtórował jej przeraźliwy huk, błyski ognia i rżenie spłoszonych koni. Po chwili rozległy się ludzkie krzyki. Cui zaatakował. Alchemik zobaczył biegnące na niego ciemne sylwetki, ale zanim zdążył zareagować, zaśpiewała kusza dziewczyny. Z ciemności runął na przemytników grad strzał. Ktoś obok jęknął, ktoś inny zwalił się na ziemię. Najwyraźniej bandyci próbowali się ostrzeliwać, jednak nie trwało to długo. Tratowani przez spłoszone konie, wyraźnie widoczni w świetle płonących namiotów, ginęli albo uciekali. Rudnicki nie strzelał. Szkoda było tracić magiczne bełty, aby zabić kilku zbójów. Niespodziewanie w stronę przemytników pomknęły ogniste błyskawice, a w świetle pożarów ukazała się zakapturzona postać otoczona błękitnym nimbem. — Oni mają maga! — krzyknęła z rozpaczą Lihua, posyłając w stronę napastnika bełt za bełtem. Jednak żaden pocisk nie zdołał przebić błękitnej sfery. — Zrób coś, wujku! Rudnicki aktywował runy drugiego stopnia, a potem glify na bełcie i wystrzelił. Pełen wściekłości wrzask świadczył, że celnie. Jednak tajemniczy mag przeżył, choć przestał miotać ogniem, najwyraźniej bardziej skupiony na obronie niż ataku. — Wszyscy w tył na 100 kroków! — zawołał alchemik, aktywując kolejny glif. Tym razem pocisk przebił osłonę, zgasł błękitny nimb, lecz przeciwnik nadal trzymał się na nogach. Rudnicki wyskoczył w górę, przebiegł w powietrzu kilkanaście kroków, po czym przywołał dwuręczny miecz i spadł na maga, zadając potężne cięcie. Czarne ostrze rozcięło wroga, niemal nie napotykając oporu, i zakapturzony człowiek upadł zwinięty w kłębek jak robak, rozrąbany od barku do biodra. Rudnicki przyklęknął i odsunął kaptur z twarzy zabitego. Zaklął, widząc delikatne, pokryte tatuażami kobiece rysy. — Nic ci się nie stało, wujku? — zapytała z niepokojem Lihua. — Żyję — odparł apatycznie alchemik. Dopiero teraz poczuł, jak drżą mu kolana, ogarnęła go przemożna słabość. Dziw, że nie zemdlałem, pomyślał. Chyba rzeczywiście rozwinąłem swoją chi, inaczej to ja bym tu leżał. Zachwiał się, Lihua i jakiś nieznany mu przemytnik złapali go pod ramiona. — Musisz odpocząć, wujku — powiedziała dziewczyna. — Na razie usiądź, za chwilę nasi przyprowadzą konie. Pojedziesz na mojej strzale, ma wojenne siodło z wysokimi łękami. Nie spadniesz. Alchemik skinął głową i pozwolił usadzić się na pokrytej nocną rosą trawie. — Już po wszystkim — zapewniła Lihua. — Wygraliśmy. Za 3 dni będziemy w Rehe.
3 dni, wymamrotał. Jeszcze 3 dni.
Turkot kół i stukot końskich kopyt wprawiły Rudnickiego w rodzaj półsennego transu. Ze względu na zmęczenie po ostatniej walce jechał powozem, jednak ocknął się, słysząc, że w melodię podróży wplotły się dawno niesłyszane dźwięki. To bębny zwierz strażniczych, doszedł do wniosku. Daleki odgłos bębnów i gwar dużego miasta. Dotarli do Rehe. — Przygotuj, wujku, swój żeton — powiedziała Lihua, zatrzymując pojazd. — Zaraz zacznie się kontrola dokumentów. Alchemik odruchowo sięgnął do pasa. Nefrytowy żeton, identyfikujący go jako setnika gwardii rodu Nin, był na swoim miejscu. — Jak to wygląda? — spytał. Normalnie, wozy podjeżdżają po kolei do bramy i oficer dowodzący strażą identyfikuje każdego pasażera z osobna. Czasem przeprowadza rewizję. Rudnicki spojrzał frasobliwie na rybę. Chłopak nadal nie odzyskał przytomności, ale raz na kilka minut dało się wyczuć uderzenie serca, a jego skóra była ciepła i dobrze ukrwiona. Tam jest jakiś szpital? W mieście? Oczywiście. Rehe liczy 200 tysięcy mieszkańców i posiada stały 10-tysięczny garnizon. Zgodnie z przepisami jest tam szpital wojskowy, no i prywatne lecznice. Powinieneś bez problemu umieścić swojego przyjaciela w szpitalu garnizonowym, bo Rudnin jest na liście osobistych wasali cesarza. I co z tego? Każdemu żołnierzowi rodu sprzymierzonego z synem nieba przysługują wszelkie przywileje przewidziane dla armii imperialnej, wyjaśniła dziewczyna ze zdziwieniem w głosie. Nie wszystkie rody są wasalami cesarza? W pewnym sensie...